Tydzień temu i dwa tygodnie temu, a nawet trzy tygodnie temu, pastor, kiedy głosił kazanie, zadał nam wszystkim w sumie trzy pytania, albo może jedno stwierdzenie, a potem trzy pytania do zastanowienia. I stwierdzenie było takie pierwsze, że Jezus dokonał tego, czego dokonał, zrobił to, co zrobił, dlatego że wiedział, kim jest, komu służy i po co żyje. I potem pastor zadał nam te same trzy pytania do każdego z nas. Czy ty, czy ja wiesz, kim jesteś, komu służysz i po co żyjesz? I dzisiaj chciałbym o pierwszym z tych pytań troszeczkę porozmawiać i spróbować odgadnąć, co Jezus myślał na swój temat. Skupimy się na Jezusie, bo w Kościele nie ma lepszej osoby, na której można by się skupić. I chciałbym, żebyśmy spróbowali znaleźć w Biblii odpowiedź na pytanie, co Jezus myślał o sobie, kim On jest. Bo ani dla nas, ani dla Niego możliwe, że to pytanie nie było takie łatwe do odpowiedzenia, bo tak naprawdę w naszym życiu i w życiu Jezusa odgrywamy wiele ról. Tak, jeżeli popatrzymy na nasze życie, to jesteśmy małżonkami niektórzy, rodzicami, pracownikami, przyjaciółmi, pracodawcami. Są wszystko jakieś rzeczy, które mogą nas w pewien sposób określać. I podobnie było trochę w przypadku Jezusa. Jest nawet taki fragment, gdzie Jezus pyta apostołów, za kogo mnie ludzie uważają. No i jedni mówili, że to za proroka. Jest to prawda. Inni mówili, że za nauczyciela. Tak, też jest to prawda. Mamy jeszcze takie określenie jak mistrz, mesjasz, nauczyciel, można uzdrowiciel powiedzieć. Jak dołożymy do tego określenia z dzisiejszych czasów pan, król, tym wszystkim Jezus był. Tylko pytanie jest, czy On przede wszystkim właśnie za którąś z tych postaci, tych ról siebie uważał. I Biblia wydaje mi się, że daje bardzo jasną odpowiedź na to pytanie. Ponieważ to odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom jest bardzo istotna. To, jak sobie odpowiesz na pytanie, kim przede wszystkim jesteś, tak naprawdę pokaże ci też, co jest najważniejsze dla ciebie w twoim życiu. I w zależności od okresu, w zależności od tego, co się może aktualnie dzieje, te odpowiedzi mogą być troszkę różne. Ale jestem pewny, że my jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby odpowiedź była jedna, słuszna. Bo Jezus, jak pokazują Ewangelie, też miał tylko jedną słuszną odpowiedź na to pytanie. I zaraz do tego dojdziemy, co to było. Między Nowym Testamentem a Starym Testamentem jest jedna bardzo, bardzo duża różnica. Jest ich więcej, ale jedna jest naprawdę olbrzymia. Odnośnie tego, kim jest Bóg i Jego stosunku do nas. I jeżeli przeczytamy sobie Ewangelię, przeczytamy sobie Nowy Testament, to zobaczymy, że w Ewangeliach słowo Ojciec w odniesieniu do Boga jest użyte około 163 razy. To jest około 200 stron Biblii, niecałe. Podczas gdy w Starym Testamencie, 1000 stron mniej więcej, jest to wspomniane tylko 15 razy. Z tych 163 razy, które w Ewangeliach czytamy o tym, że Bóg jest Ojcem, większość to są słowa Jezusa, które obrazują Jego stosunek do Boga. I możemy znaleźć takie fragmenty, które mówią: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Albo, że przyszedłem w imieniu Ojca mego. Albo Ojciec mój, który daje mi, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeden z zarzutów, który faryzeusze mieli do Jezusa, za które chcieli Go ukrzyżować, był taki, że Boga nazywał swoim Ojcem. Więc czytając Ewangelię, czytając historię Jezusa, kiedy chodził tu po ziemi, jestem pewny, że odpowiedzią, którą udzieliłby Jezus na pytanie, kim przede wszystkim jesteś, powiedziałby: jestem synem swojego Ojca. Jestem synem swojego Ojca. I z tego tak naprawdę wypływało wszystko pozostałe, o którym na początku mówiłem. Wszystkie inne role, które były, zawsze miały ten jeden fundament. Jeżeli zobaczymy na taki jeden moment z życia Jezusa, który wydarzył się przed tym, zanim jakąkolwiek służbę zaczął on pełnić. Mam tutaj na myśli chrzest Jana. To czytamy w Biblii, że kiedy Jezus wyszedł z wody, stąpił na niego Duch Święty i odezwał się głos z nieba, który co powiedział? Ty jesteś Zbawicielem świata? Nie. Ty będziesz nauczał ludzi o Królestwie Bożym? Nie. Głos ten powiedział, ty jesteś synem, moim synem umiłowanym. I zauważcie, że kiedy Bóg to powiedział do Jezusa, to Jezus tak naprawdę nie zdążył jeszcze nic zrobić z powołania, które było nad Nim. On jeszcze nikogo nie uzdrowił, on jeszcze nikomu nie głosił Ewangelii, on po prostu był. On tak naprawdę był tuż przed rozpoczęciem swojej służby i wtedy mu to powiedział, wtedy Bóg Ojciec powiedział to Jezusowi. I obraz ten pokazuje mi jedną bardzo ważną rzecz, że ta świadomość, że Jezus był Synem Bożym, że miał Tatę, który jest z Nim, była fundamentem Jego całej służby. Była podstawą do tego, żeby robić wszystko dalej. I bez tego elementu bardzo możliwe, że Jezus mógłby nawet nie dokończyć swojej misji, gdyby nie ta pewność, że jest Synem Bożym, że jest dzieckiem swojego Taty. Żeby wam pokazać jeszcze, jak istotne to było, to jeżeli sobie przypomnimy dalszy ciąg Ewangelii, zaraz po chrzcie, czytamy, że Jezus idzie na pustynię. I po 40 dniach postu dochodzi do momentu, kiedy diabeł przychodzi i próbuje kusić Jezusa. I tam są trzy takie jakby pokusy opisane, ale dwie z nich zaczynają się od słów: jeżeli jesteś Synem Bożym, to sprawa, by te kamienie stały się chlebem. I tak dalej, i tak dalej. Więc nie tylko jakby Ojciec wiedział, że Jezus potrzebuje, nie tylko Jezus wiedział, że potrzebuje mieć tą pewność, że jest synem swojego taty, ale wygląda też na to, że diabeł chciał to bardzo szybko podważyć. Że bardzo szybko chciał to uciąć, żeby okraść, o ile to możliwe, również z tego aspektu Jezusa. Więc patrząc na życie Jezusa, to co widzę, to, że rola Syna była ważniejsza i była większa i bardziej istotna dla Niego niż wszystkie inne role, które tak też pełnił. Tak też był prorokiem, tak też był Mesjaszem, tak jest Mesjaszem, tak jest Panem, tak jest Królem. Ale to było coś, co było dla Niego fundamentem. Okej, ale co z tego dla nas wynika? No, Jezus był Synem Bożym i to chyba większość z nas wie. To, co wynika dla nas z tego wszystkiego, to, że my jesteśmy powołani dokładnie do tego samego rodzaju relacji. Do tego samego rodzaju relacji. W Biblii padają trzy razy padają słowa, trzy razy pada w całym Nowym Testamencie, to nie jest to zbyt popularne słówko. I jest to słowo, które nam się, myślę, dosyć dobrze kojarzy i znamy je. To słowo to Abba. I Abba w przetłumaczeniu na polski możemy powiedzieć, że to jest tatuś. Czyli bardzo emocjonalne, bardzo takie intymne zwrócenie się do swojego Ojca. I te słowa w całym Nowym Testamencie padają tylko trzy razy. Raz, kiedy Jezus na Górze Oliwnej modli się do Boga o to, aby jeżeli to możliwe, to Tato oddal ten kielich ode mnie. W bardzo trudnej, bardzo intymnej sytuacji Jezus właśnie w ten sposób zwraca się do swojego Ojca. Natomiast dwa pozostałe przypadki są wspomniane przez apostoła Pawła w liście do Rzymian i w liście do Galacjan. I chciałbym właśnie te dwa fragmenty przeczytać. Z 8 rozdziału w liście do Rzymian 14-17 czytamy tak. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I bardzo podobny fragment w liście do Galacjan w 4:8 jest napisane tak. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Myślę, że to, co te dwa fragmenty bardzo jasno pokazują, to jest dokładnie to, o czym powiedziałem przed chwilą, że my, chrześcijanie, jesteśmy powołani do tego samego rodzaju relacji z Ojcem, jaki miał Jezus. Że jesteśmy powołani do tego, żeby dbać, żeby patrzeć na Boga jak na naszego Ojca, jak na naszego nawet tatusia, na kogoś, z kim masz naprawdę bliską relację, na kogoś, kto dba o ciebie. Ja wiem, że jak jest się dorosłym, to generalnie słowo tatuś ciężko przez gardło przechodzi. Nie wiem, dlaczego tak jest, albo może ja tak tylko mam. Ale Jezus tak się zwracał między innymi do swojego Ojca. I my jesteśmy wezwani do tego samego rodzaju relacji. I w ten sam sposób właśnie jesteśmy powołani przez Boga do tego, aby patrzeć na Niego. Co więcej, te fragmenty mówią to, że to nie jest jakieś dziwne usynowienie albo jakaś taka relacja drugiego rzędu. Czytamy w tych fragmentach, że gdy jesteśmy dziećmi Bożymi, to też jesteśmy dziedzicami. I my w dzisiejszych czasach tego do końca nie rozumiemy, ale kiedy ktoś był w tamtych czasach, czy w ogóle jeszcze nawet w średniowieczu, kiedy ktoś był synem swojego ojca, to miał dwie opcje. Mógł być pełnoprawnym synem, albo mógł być synem drugiej kategorii, powiedzmy. Synem, który był zrodzony nie z oficjalnego małżeństwa na przykład, albo gdzieś z jakiejś nałożnicy, czy może w ogóle zupełnie obok. I mimo, że twój ojciec był królem, to nie byłeś pełnoprawnym dzieckiem. To, czego ci brakowało, nie mogłeś dziedziczyć po nim królestwa. A te fragmenty nam mówią o tym, że staliśmy się pełnoprawnymi dziećmi Bożymi. Nie gorszej kategorii. Nie tymi, którzy, okej, jestem dzieckiem Bożym, ale w sumie nic z tego nie wynika. Może gdzieś tam ktoś, nauczyciel Słowa Bożego, wielki ewangelista, tak, to on jest takim prawdziwym Bożym synem, on będzie dziedziczył królestwo, ale ja? Nie, Biblia tak nie mówi. Biblia pokazuje, że staliśmy się dziećmi Bożymi, których dziedzictwem jest Królestwo Boże. I to jest coś, co wierzę powinno stać się naszą tożsamością. Bo kiedy mówimy o tym, żeby często z tego podium pada słowo, żeby się radować, żeby się nie bać, żeby mimo wszystkich okoliczności jakby być w pokoju, to jestem pewny, że jedyną drogą do tego jest właśnie zrozumienie i uwierzenie w to, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś synem i córką Boga, który jest wszechmogący i któremu na tobie zależy. Że jeżeli to będzie fundamentem naszego życia, będzie częścią naszej tożsamości, to tak naprawdę to, co czasami właśnie brzmi tak irracjonalnie, żeby się, raduj się. No jak się mam radować, jak przechodzę to i to w swoim życiu? To jeżeli twoją tożsamością będzie to, że jesteś dzieckiem Bożym, to ta radość, ten pokój, który jak czytamy w Biblii przewyższa ludzkie poznanie, będzie twoim udziałem. A w liście do Rzymian ten fragment, który czytałem nawet wprost o tym mówi, że nie wzięliśmy ducha niewoli, by ulegać bojaźni, ale wzięliśmy w ducha synostwa, tak? I czytamy, że tak naprawdę ta tożsamość może być twoim, może być lekarstwem dla twojego poczucia niepewności, dla twojego poczucia strachu, dla twojej obawy o przyszłość, dla twojej obawy, co będzie ze mną po śmierci. Kiedy to będzie prawdziwie częścią naszego życia, to nasze życie na pewno nie będzie wyglądało tak samo. Bo Bóg nie uczynił z nas niewolników, Bóg nie uczynił z nas najemników, ale uczynił z nas swoich dzieci, którym chce dać całe swoje królestwo. I może jesteś właśnie w takim miejscu, że bardziej czujesz się jak niewolnik, że jesteś chrześcijaninem, ale jesteś posłuszny Bogu na przykład dlatego, że się boisz, że spotka cię kara. Że jesteś posłuszny Bogu dlatego, że no tak trzeba. Dobrze, że jesteś posłuszny Bogu, ale Bóg zaprasza cię do czegoś więcej. A może czujesz się jak najemnik i jesteś posłuszny Bogu, Jego przykazaniom, jesteś chrześcijaninem, bo tak generalnie stwierdziłeś, że ci się opłaca. No Bóg mnie wtedy błogosławi. W Biblii są napisane mądre rzeczy, które podpowiadają, jak żyć. To zachęcam cię, żebyś nie został w tym miejscu, bo Bóg zaprasza cię do czegoś więcej. Bo zupełnie inaczej się służy Bogu. Zupełnie inaczej jest się posłusznym Bogu. Zupełnie inaczej się wypełnia przykazania w momencie, kiedy wiesz, że jesteś Jego synem. I tak sobie wyobrażam, że będąc w mentalności takiego niewolnika albo najemnika, tak sobie myśląc w relacji z Bogiem, to nie wiem ile, rok, dwa może bym wytrzymał, żeby Bogu służyć. Ale kiedy wiem, że jestem Jego dzieckiem, że to wszystko, co robię, tak naprawdę nie wpływa na to, czy Bóg mnie kocha, czy nie. Że wszystko, co robię, to tak naprawdę mogę powiedzieć, że nawet robię dla siebie, bo jestem dziedzicem tego, co inwestuję w Boże Królestwo, to dużo łatwiej jest wtedy przez całe życie służyć Bogu, mając tą pewność bliskiej relacji z Nim. Nie patrząc tylko zadaniowo na wszystko, co się dzieje wokół nas, ale patrząc z perspektywy miłości, którą Bóg okazał każdemu z nas. Więc, tak jak wspomniałem, zostaliśmy powołani do tego samego rodzaju relacji z Ojcem, jaką miał Jezus. Jest to relacja pomiędzy tatusiem a Jego dzieckiem. Naprawdę bliska relacja ze swoim Bogiem. I skoro w życiu Jezusa było to tak istotne, że na samym początku swojej służby Jezus dokładnie te słowa usłyszał od swojego Ojca, to wiem, że jest to bardzo, bardzo istotne dla każdego z nas. Dla każdego z nas, który nazywa się chrześcijaninem. Dla każdego z nas, który chce podążać za Jezusem. Jest to mega istotne, żeby to nie było tylko naszą wiedzą, ale żeby to się stało częścią naszego życia, żeby to się stało naszą tożsamością. Że na pytanie, kim przede wszystkim jesteś, albo kim jesteś, przychodzi ci do głowy pierwsze słowo: Bożym dzieckiem. A z tego będzie wypływało wszystkie inne role, które w życiu tak pełnimy. I pytanie ważne, które musimy sobie postawić, to po pierwsze, czy czujesz się, że jesteś dzieckiem Bożym? Jeżeli tak, to ja się bardzo cieszę. To pielęgnuj to i dbaj o to, aby nikt cię z tego nie okradł. Ale jeżeli jesteś w miejscu, kiedy na to pytanie odpowiadasz inaczej, albo może nie wiesz, jak odpowiedzieć na to pytanie, to do czego chciałbym cię bardzo, bardzo zachęcić, to żebyś o to zawalczył. Żebyś o to zawalczył w swoim życiu. Żebyś wołał do Boga tak długo, aż rzeczywiście usłyszysz to od Niego, aż rzeczywiście stanie się to częścią twojego serca. Drugim momentem w Biblii, kiedy padają słowa takie, kiedy Bóg mówi tak w sposób bardzo jasny o Jezusie, że jest Jego Synem umiłowanym, to jest moment na górze przemienienia. I jakbyśmy otworzyli, może otworzę Ewangelię Mateusza, 17 rozdział, 5 werset, tam nie będziemy czytali całej historii, ale zaczyna się od takiego bardzo motywującego wersetu. A po 6 dniach bierze Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Ten werset pokazuje mi jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteś chrześcijaninem i z jakiegoś powodu nie masz tej pewności, że jesteś dzieckiem Bożym, nie czujesz tego w swoim sercu, to chcę ci powiedzieć po pierwsze, że nie jest to dlatego, że Bóg na ciebie tak nie patrzy, tylko że możliwe jeszcze tego nie usłyszałeś. A ten werset pokazuje mi jedną bardzo ważną rzecz, jak to zrobić. Po pierwsze, idź na osobność, a po drugie, zawalcz o to. Wejdź na tą górę, trochę się może zmęczysz. To chyba nawet jest wysoka góra, więc może to kosztować trochę wysiłku. Ale naprawdę warto jest o to zawalczyć, aby nie było to tylko wiedzą w naszym życiu, ale stało się prawdą naszego życia. I tak naprawdę zbliżamy się do końca, bo obiecałem pastorowi, że dzisiaj będzie krótko, więc chciałbym zaprosić zespół. Bo jest jeszcze jeden haczyk w tym wszystkim, co powiedziałem. W naszym społeczeństwie, czasami też w chrześcijaństwie, pokutuje pewien mit, który teraz obalę, który de facto pastor obalił, więc to nie na mnie jakby co. Bo jest takie popularne myślenie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Wszyscy, na zasadzie wszyscy ludzie. I niestety te dwa wersety, które przeczytałem z listu do Rzymian, z listu do Galacjan, czy właśnie werset z Ewangelii Jana, który czytał pastor na samym początku. Pierwszy rozdział, 12 werset czytamy tak. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ten werset bardzo jasno mówi, że tożsamość dziecka Bożego przysługuje tylko tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I dopóki ten fakt wiary, ten fakt nawrócenia się nie wykona, to tak naprawdę duchowo patrząc jesteś sierotą. Nie masz ojca. Masz tylko bardzo aktualne i bardzo wyraźne zaproszenie od Boga, żeby przyjść do Niego. Aby przyjść do Niego i usłyszeć te słowa: Ty jesteś synem moim, Ty jesteś córką moją. I chciałbym każdemu, który może jest, słucha mnie teraz tutaj, czy na tej sali, czy w internecie, powiedzieć krótko, jak stać się dzieckiem Bożym. Aby stać się dzieckiem Bożym, musisz uwierzyć w Ewangelię. I w pigułce ona brzmi mniej więcej tak, że każdy człowiek z powodu swojego własnego grzechu, czy to kłamstwa, czy oszustwa, czy złych myśli na temat innych ludzi, jest oddzielony od Boga w życiu doczesnym, teraźniejszym, jak i niestety w życiu wiecznym. I ta odległość jest tak duża, że choćbyś od tego momentu do końca swojego życia nie zrobił nic złego, a same dobre rzeczy, to nie jesteś w stanie załatać tej przepaści, zbudować mostu tymi dobrymi uczynkami, który połączy ciebie z Bogiem. I to jest smutna wiadomość. Ale w tym wszystkim Bóg powiedział: ja nie chcę, żeby ktokolwiek z potencjalnych moich dzieci zginął. Dlatego posłał na świat Jezusa Chrystusa, który mimo, że był bez grzechu i nie uczynił w swoim życiu nigdy nic złego i nie zasłużył na jakąkolwiek karę, został ubiczowany, został wyśmiany, wyszydzony, odarty z wszelkiej godności i na końcu ukrzyżowany tylko po to, abyś ty, abym ja mógł pojednać się z Bogiem i mógł stać się dzieckiem Bożym. To był główna misja i główny cel Jezusa tutaj na ziemi. Aby pojednać ludzkość, aby pojednać Ciebie i mnie z Bogiem Ojcem. I Biblia uczy, że to, co się wydarzyło na krzyżu 2000 lat temu, wydarzyło się ze względu na Ciebie i na mnie. Nie wydarzyło się tylko ze względu na ludzi, którzy wtedy żyli, ale ze względu na ludzi, którzy żyją obecnie i przyjdą po nas także. I to, co musisz zrobić, to jest jedna rzecz. Bo może sobie myślisz, ale ja nigdy Boga nie prosiłem, żeby za mnie umierał. Nigdy nie prosiłem Jezusa, żeby za mnie umierał. Tak, Jezus o tym wiedział. Dlatego zbawienie nie jest automatyczne. Dlatego mimo, że Jezus postanowił to zrobić, to zostawił nam opcję wyboru. I powiedział, że jeżeli chcesz, to jest całą radością przyjmę Cię jako moje dziecko. Uwierz we mnie. Uwierz, że jestem tym, który przyszedł po to, aby Cię zbawić. Uwierz we mnie, że jestem tym, który jest Bogiem i chce być Panem Twojego życia. I wtedy moja ofiara na krzyżu będzie skuteczna w Twoim życiu. I sprawi, że staniesz się dzieckiem Bożym i będziesz to mógł słyszeć w swoim sercu i będziesz mógł mieć pewność tego, do kogo należysz. Ale jest też druga opcja. Możesz nie wierzyć. To jest Twój wybór. Dlatego zachęcam Cię, jeżeli jesteś w miejscu, w którym jeszcze nie wołałeś do Boga o to, aby stał się Twoim Panem, aby stał się Twoim tatą, żebyś to zrobił. Jak nie wiesz jak, to odpowiedź jest bardzo prosta. Najłatwiej, jak tylko się da. Najprościej, jak tylko się da. Wyraź Bogu to, co masz w swoim sercu. Powiedz Mu, że chcesz Go poznać. Przeproś Go, jeżeli wiesz, że były złe rzeczy w Twoim życiu. Przeproś Go za to. Po prostu z Nim porozmawiaj. I zaraz zespół zacznie grać, zacznie się normalne uwielbienie. Wykorzystaj ten moment, żeby pojednać się z Bogiem. Wykorzystaj ten moment może, żeby zawołać do Niego: Tato, Tato, ja chcę naprawdę Ciebie poznać. Ja chcę mieć tą pewność, że Ty jesteś tym, który o mnie mówi: Syn mój umiłowany albo córka moja umiłowana. Nie czekajmy do następnego dnia, ale przybliżmy się do Boga tak szybko, jak tylko to możliwe. I pozwólmy Mu zmieniać nasze życie. Amen.